Witamy na antenie naszego gościa. Jest nim pan Jan Krzysztof Ardanowski. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Panie ministrze, komisarz, Rada, przepraszam, Unia Europejska, tak powiedzmy ogólnie, Komisja Europejska zatwierdziła plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej i też dla Polski na najbliższe 5 lat. 25 miliardów euro na najbliższe 5 lat, tyle Polska otrzyma. Co to oznacza, panie ministrze, dla polskich rolników, ta wiadomość?
No przede wszystkim po bardzo długim okresie zatwierdzania tych planów strategicznych, czyli przygotowanych przez każdy rząd w ramach Unii Europejskiej swoich założeń wspólnej polityki rolnej, wreszcie pierwsze są przyjmowane. Komisja 7 pierwszych planów strategicznych przyjęła. To jest ogłaszane z wielkim rozmachem. U nas informowali o tym na konferencji prasowej komisarz Wojciechowski, premier Morawiecki i pan minister Kowalczyk. To są rozwiązania, które będą już realizowane od 2023 roku, czyli już tegoroczne zasiewy, a przecież już trwają, bo w rolnictwie tak jest, że sprzątamy z pól jedno, siejemy następne, już będą musiały odpowiadać tym wymaganiom wspólnej polityki rolnej, właśnie narzuconych przez plany strategiczne.
Czy ta wiadomość dociera do nas w dobrym momencie, że już możemy wiedzieć, co siać na przyszły rok, tak?
To już jest mocno spóźnione, ponieważ to jest 1200 stron dokumentu. Myślę, że wielu również i doradców rolniczych, i ekspertów tego planu strategicznego po prostu nie zna, a on będzie już obowiązywał każdego rolnika, więc wyzwanie jest bardzo duże. Ja chcę powiedzieć, że ten plan strategiczny rodził się w wielkich bólach, bo Polska przygotowała pierwszą wersję, którą Unia Europejska praktycznie odrzuciła, drugą wersję, do której zgłoszono ponad 300 uwag i poprawek, w końcu wersję trzecią, która została uzgodniona, ale te kolejne wersje musiały uwzględniać to wszystko, czego Komisja Europejska od poszczególnych krajów oczekuje. Taką trochę hipokryzją jest twierdzenie komisarza czy Komisji Europejskiej, że kraje mogą sobie kształtować dowolną strukturę swojego rolnictwa i założenia. Nie, muszą realizować dokładnie to, czego Komisja Europejska wymaga, bo ten program tak długo musiał być poprawiany, aż będzie spełniał te wyzwania Unii Europejskiej. Ja chcę powiedzieć, że z dużym niepokojem obserwuję zmiany wspólnej polityki rolnej. To było wielkie osiągnięcie, kiedy kraje Europy Zachodniej na skutek pewnych sugestii i decyzji chrześcijańskich demokratów, tych ojców założycieli, tworzyły wspólną politykę rolną. Ona przyniosła duże pozytywne efekty. Europa stała się obszarem bezpieczeństwa żywnościowego, dużej produkcji żywności, wzrosły dochody rolników, nastąpiło unowocześnienie tej produkcji, również praca stała się łatwiejsza. Tak więc wspólna polityka rolna była wielkim osiągnięciem wspólnoty europejskiej, no ale cóż z tego, jeżeli ona jest w tej chwili demontowana, bo założenia również, które musiały być odwzorowane w planie strategicznym, to są założenia lewicy europejskiej, wspieranej przez różnych działaczy ekologicznych, tak przynajmniej się nazywających, które mają zmniejszyć produkcję żywności w Europie. Większy nacisk kładzie się na dobrostan zwierząt, na przyrodę, niż na to, czy my będziemy w Europie mieli co jeść.
A wsparcie małych gospodarstw, tam też jest o tym mowa, czy młodych rolników, to jakoś nie jest dobrym jakimś kierunkiem?
Przede wszystkim płatności bezpośrednie, które są podstawą jakby wspierania rolnictwa europejskiego, tam są dla Polski przewidziane bardzo małe. Ja przypomnę, że średnie płatności europejskie w Europie wynoszą około 259 euro na hektar. Są kraje, które mają i 400, i 500, i 600 euro na hektar. W Polsce założenie jest takie, że te należne rolnikom będą wynosiły tylko 118 euro, czyli znacznie mniej niż średnia unijna, a wszystkie pozostałe składowe, to rolnik będzie musiał wykonywać określone wymagania Unii Europejskiej, tak zwane ekoschematy, również obowiązkowe działania, które są niezbędne, żeby w ogóle dopłaty dostać. I dopiero jeżeli by mu się to wszystko sumowało, to gdzieś zbliży się do średniej europejskiej. Czyli to jest takie działanie dla rolników dość krzywdzące.
Panie ministrze, jeśli tutaj te ekoschematy, bo chyba o to chodzi, nie wiem, proszę mnie poprawić, stosowanie obornika, przeorywanie słomy, resztki, zostawianie resztek pożniwnych w glebie. No, polskie rolnictwo chyba jest jakoś już tradycyjnie, tak, powiedzmy tak, tym językiem ekologiczne, tak? To nie jest jakaś nowość, której my nie znamy. Znamy, a więc tylko to będzie...
Ja generalnie, proszę ojca, uważam, że te działania proekologiczne są potrzebne i tutaj trudno z nimi polemizować. Chodzi o to, żeby rolnictwo jak najbardziej było przyjazne środowisku, ale trzeba brać pod uwagę również to, że różne wymagania, które tam są zawarte, będą rolnik, żeby je spełnić, będzie musiał również dysponować nowszym sprzętem, przestrzeganiem tak zwanego rolnictwa precyzyjnego, czyli uzależnieniem stosowania zabiegów od różnych informacji uzyskiwanych z satelitów, z dronów, z mapowania, skanowania pól. To są działania, które wymagają wielkich inwestycji w rolnictwie. Ekonomiści twierdzą, że gospodarstwa do 50 hektarów, a w Polsce przecież większość to są małe gospodarstwa, nie będą w stanie sprostać, spełnić tych wymagań, które Unia Europejska nakłada. Boją się tych planów strategicznych, tej nowej wspólnej polityki rolnej właściwie rolnicy w całej Europie. Niedawno mieliśmy ogromne, może największe w historii manifestacje rolników w Holandii. Również w ostatnich dniach były wielkie zamieszki wywołane przez rolników w Belgii, którzy są przerażeni tą polityką Unii Europejskiej. Na przyszły tydzień w całych Niemczech są zapowiadane ogromne manifestacje rolników. Rolnicy po prostu boją się, że te wymyślone przez polityków brukselskich ograniczenia doprowadzą po pierwsze do spadku produkcji żywności w Europie i to bezpieczeństwo, o którym mówiłem, zbudowane przez wspólną politykę rolną, się na naszych oczach rozsypie. Europa przestanie być samowystarczalna i jeszcze produkować pewne nadwyżki dla innych potrzebujących na świecie. Może się okazać, że będzie sama musiała sprowadzać żywność z innych kontynentów, a jednocześnie spadek produkcji żywności doprowadzi do spadku dochodów rolniczych i wielu gospodarstwom bankructwo zajrzy w oczy. Rolnicy tego się obawiają i to nie jest tak, że ktoś podsyca te niepokoje rolników. Po prostu boją się w całej Europie o swoją przyszłość, o to, czy będzie zapotrzebowanie na ich pracę, czy politycy zarządzą, że żywność sprowadzi się z innych kontynentów i uzależni Europę od żywności z Ameryki Południowej czy z Nowej Zelandii. Już się Unia Europejska uzależniła od rosyjskiego gazu, teraz jeszcze chce się uzależnić od żywności z innych kontynentów. To są realne obawy rolników.
Albo stwierdzą, że krowy wydzielają za dużo CO2 i trzeba będzie je likwidować hodowlę.
To już tak są teraz... pewne działania mało logiczne, no jakby sprzeczne wręcz z nauką rolniczą.
Panie ministrze, ale
jako przykład jest wprowadzone z ekoschematów tak zwane rolnictwo węglowe. Więc tam jest założenie, że w gospodarstwie suma zbóż i rzepaku nie powinna być większa jak 65%. No zboża nie są preferowaną uprawą, one wyciągają składniki odżywcze z gleby, ale rzepak dla odmiany jest rośliną bardzo korzystną, potrzebną, w płodozmianie również bardzo wzmacniającą glebę. Tutaj politycy czy urzędnicy z Brukseli potraktowali rzepak i zboże tak samo. Również ograniczenie w postaci rezygnacji z orki zimowej. To był jeden z podstawowych zabiegów. Teraz 80% powierzchni w gospodarstwach i to już od tego roku, już od tego, co w tej chwili rolnicy sieją, będzie musiało mieć tak zwaną okrywę zimową, czyli albo ściernisko, albo specjalne poplony. Proszę ojca, ten program jest bardzo złożony, szalenie złożony i niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie. Ja mam wiele uwag krytycznych, zresztą organizacje rolnicze bardzo negatywnie do tego się odnoszą, Krajowa Rada Izb Rolniczych, związki zawodowe. Nie ma innego wyjścia, trzeba jak najszybciej. Każdy rolnik musi zdobyć wiedzę o tym planie strategicznym, tak żeby umiał go stosować w swoim gospodarstwie i unikał tych zagrożeń, ewentualnie mógł wykorzystać te dodatkowe możliwości finansowania po spełnieniu różnych warunków. To jest ciężki czas i ciężka praca dla rolników, żeby szybko nauczyli się, jak czytać, jak rozumieć ten plan strategiczny.
Na ile to ma wpływ, panie ministrze? Tak myślę teraz o zwykłym rolniku, który teraz może nas słucha. Co ma on siać? Od kiedy on to odczuje, powiedzmy tak, wpływ tego planu? Na plus czy na minus? Nie wiem, ale kiedy to na dole się odczuje?
Już odczuje, ponieważ będzie składał w przyszłym roku od wiosny, od marca do maja, wnioski o dopłaty bezpośrednie, o te ekoschematy, o te różnego rodzaju dodatkowe płatności, czyli już to, co sieje teraz na jesieni, oziminy, które sieje, rzepak, zboża ozime, które za chwilę będzie siał, już będą wchodziły do tej struktury, którą będzie wykazywał we wnioskach o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku. Czyli ta wiedza jest właściwie niezbędna. Organizacje rolnicze oczekują jakiejś wielkiej akcji informacyjnej dla rolników, żeby oni teraz już jak najszybciej mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z Krajowym Planem Strategicznym, tą emanacją wspólnej polityki rolnej, bo przecież oni, każde gospodarstwo będzie musiało to stosować. Nie ma znaczenia, czy to jest gospodarstwo mniejsze, czy większe, będzie te wymagania musiało stosować, dlatego każdy rolnik będzie musiał je poznać i do niej, czy chce, czy nie chce się dostosowywać.
Panie ministrze, bardzo dziękuję, a więc czekamy na jakieś, nie wiem, informacje większe, bardziej szczegółowe, takie i takim językiem, który każdy z nas będzie w stanie zrozumieć, bo to też jest inna kwestia. To będzie bardzo, bardzo potrzebne. Dzieją się ważne rzeczy w rolnictwie. Jak pan mówi, trzeba się w tym odnaleźć, czy to nam się podoba, czy nie, to się dzieje i warto wiedzieć jak najwięcej o tym właśnie dokumencie, o tym planie strategicznym. Naszym gościem był pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.